Metropolia w kontekście.
A szanowni Państwo, miło mi Państwa powitać na pierwszym spotkaniu radiowym z cyklu Metropolia w kontekście. Naszymi gośćmi są pan Paweł Orłowski, członek zarządu województwa pomorskiego. Wszystkich innych funkcji nie będę wymieniał, bo jest ich sporo. Wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, wiceprezydent Sopotu. Witamy.
Bardzo dziękuję za takie miłe przedstawienie. Dzień dobry Państwu.
Kolejną osobą, która jest z nami w studio, jest pani Izabela Siłkowska, geograf, urbanistka, analityk z Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.
Witam serdecznie.
I kolejny nasz gość, Rafał Gajewski, ekspert z obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.
Witam Państwa.
Debatę moderować będę ja, Jakub Szlachetko, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także Instytut Metropolitalny. Dużo się dzieje, jeżeli chodzi o politykę metropolitalną. Co rusz to słyszymy o nowych projektach ustaw metropolitalnych. Wcześniej ustawa dedykowana dla Śląska, teraz ustawa dedykowana Warszawie. Oczywiście do tematów tych wrócimy, natomiast chciałbym, żebyśmy może na początku powiedzieli naszym słuchaczom, po co w ogóle te metropolie, komu te metropolie tak naprawdę są potrzebne i czemu one mają służyć. Jeżeli moglibyście Państwo w kilku zdaniach wyeksponować to, co według Was jest w metropoliach najważniejsze, będę zobowiązany. Panie Marszałku, po co te metropolie?
No, znamienne pytanie. Znamienne pytanie w tym znaczeniu, że no właśnie, wikłamy się w dyskusję o absolutnie dosyć chaotyczne, jeśli chodzi o rozwiązanie metropolitalne, bo nie przypadkiem wspomniany projekt dla metropolii śląskiej w zupełnie innym kształcie niż dla metropolii warszawskiej. De facto ustrojowy, tworzący nowy szczebel samorządu dla Warszawy. Wcześniej, właściwie dzisiaj cały raz obowiązująca ustawa o związkach metropolitalnych, która jest martwa, ponieważ nie wydano rozporządzeń wykonawczych. No więc tworzymy nowe szczeble ustrojowe. W wypadku Warszawy nie odpowiadamy na to pytanie, a być może to jest właśnie ten moment, żeby raz jeszcze wrócić do dyskusji, po co w ogóle metropolia, jaka jest jej istota. I teraz, jeśli chcielibyśmy odpowiedzieć na to fundamentalne pytanie, po co metropolia, to ja bym powiedział tak. Jeśli przyjmujemy, że tą centralną wartością, która powinna przyświecać zarządzaniu miastem i dlaczego, po co jest powołane miasto, no to ja bym jednak to sprowadził przede wszystkim do jakości życia mieszkańców. To jest jakby istota zarządzania miejskiego i w ogóle polityki miejskiej. Zresztą tak też próbowaliśmy, tak przyjęliśmy w dokumencie dzisiaj obowiązującym, a więc Krajowa Polityka Miejska, która jest tym wyrazem, jakby postulatem, w jakim kierunku powinny się rozwijać miasta z punktu widzenia administracji centralnej. I teraz metropolia, a więc to można powiedzieć zarządzanie miejskie, takie 2.0, często używamy takiego sformułowania, no to jest to zarządzanie miejskie poza granicami administracyjnymi. Dzisiaj miasta w istniejących granicach administracyjnych nie nadążają za rozwijającym się szybko globalnym życiem społeczno-gospodarczym, nie nadążają też, jeśli chodzi o konkurencję z innymi ośrodkami miejskimi w Europie, czy w ogóle na świecie. No bo jeśli mówimy o metropoliach, to tak naprawdę ta geneza, ją znajdziemy między innymi w Stanach Zjednoczonych. I teraz to zarządzanie w obrębie metropolii jest tym wyjściem poza granice administracyjne i przejściem na zarządzanie takie funkcjonalne, a nie sztywno w granicach administracyjnych. Funkcjonalne dlaczego? Dlatego, że te procesy, jak powiedziałem, szybko rozwijające się społeczno-gospodarcze, one są poza granicami administracyjnymi. I dzisiaj brak tej koordynacji, brak partnerstwa w szerszym obszarze funkcjonalnym, a więc powiązanym rynkiem pracy, powiązanym komunikacją, powiązanym rozwojem przestrzennym, pozwala nam lepiej te procesy planować. One są dzisiaj szybsze, te procesy wymienione, niż to, co się dzieje w granicach administracyjnych. I żeby to sprowadzić do jakiegoś przykładu. Brak właśnie myślenia w granicach funkcjonalnych, poza granicami administracyjnymi, powoduje, że gminy konkurują ze sobą inwestycjami użyteczności publicznej w dużej części, które się powielają dzięki temu, poprzez to, czy jakby z tego powodu, są droższe tak w utrzymaniu i nie proponują odpowiedniej jakości usługi dla mieszkańca. konkurują z zabudową mieszkaniową, która zaczyna być nieracjonalnie rozmieszczona, co znowu powoduje fakt taki, iż nie są dostosowane usługi publiczne do tychże mieszkań. Brakuje infrastruktury społecznej w postaci przedszkoli, żłobków, instytucji kultury, ponieważ żywiołowy ta zabudowa mieszkaniowa rozwija się bez jednego, można powiedzieć, gospodarza, koordynatora. I tak w obrębie wszelkich innych usług użyteczności publicznej, wspomniany transport, między innymi. Poza tym, i to jest jakby jeszcze wątek związany z tą konkurencją, można powiedzieć, międzynarodową, w zupełnie innym świetle rozmawiamy z inwestorami, rozmawiamy także w takim ujęciu obywatelskim, jeśli chodzi o taką politykę osiedleńczą, ponieważ rozmawiamy w sposób rozproszony, pojedynczymi podmiotami, nie tworzymy wspólnego frontu, wspólnej polityki. Z punktu widzenia globalnej gospodarki, to też osłabia naszą pozycję w różnego rodzaju negocjacjach. Ale to, co powiedziałbym, że jest kluczowe, to jednak ta wysokiej jakości usługa publiczna, realizowana efektywnie, a więc też przy odpowiednich zasobach, która powinna być prowadzona też w sposób gospodarny, oszczędny. Takie rozproszenie i ograniczenie się w granicach administracyjnych powoduje, że ta usługa dostarczona mieszkańcowi jest droższa i gorszej jakości. Podsumowując, jakość życia, ona jest tą istotą prowadzenia polityki miejskiej, także w ujęciu metropolitalnym. Jesteśmy w stanie zapewniać lepszą jakość usługi dla mieszkańca, jeśli myślimy funkcjonalnie w powiązaniu całego rynku pracy i w całym ujęciu przestrzennym.
Dziękuję bardzo. Pani Izo?
W takim moim przekonaniu, uzupełniając wypowiedź pana ministra, metropolie w rozumieniu takim instytucjonalno-organizacyjnym mają dwojakie zadanie. Z jednej strony muszą mocniej akcentować i koncentrować na obszarze silnej urbanizacji inwestycje z zakresu zadań, za które odpowiedzialne są województwa, na przykład ponadlokalne planowanie przestrzenne. Z drugiej jednak strony mają na celu integrować polityki gminne w zakresie na przykład rozwiązań infrastrukturalnych dotyczących sieci dróg powiatowych i wojewódzkich. Także mają na celu integrować transport zbiorowy, czy na przykład wspólnie starać się o zaopatrzenie w energię. Właśnie po to, aby te synergicznie działając, każda gmina zyskiwała więcej niż gdyby była oddzielną wyspą wyizolowaną. Ponadto metropolie służą tworzeniu wspólnego rynku pracy i wspólnej oferty gospodarczej właśnie po to, żeby wspólnie pozyskiwać inwestorów zewnętrznych. I odpowiadając na pytanie, komu potrzebne są metropolie? Metropolie są zatem potrzebne w pierwszej kolejności społeczeństwu, czyli mieszkańcom, studentom, inwestorom, właśnie po to, by podnosić ich jakość życia w obszarze metropolitalnym, ale również potrzebują ich same jednostki samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym, bo metropolie są miejscem, w którym są kreowane wszelkie rozwiązania, które powinny być implementowane właśnie w polityki sektorowe na poziomie gminnym i powiatowym.
Czyli mamy póki co planowanie przestrzenne, koordynacja polityk inwestycyjnych, organizacja transportu zbiorowego. Jak rozumiem, to te najważniejsze potrzeby społeczne, które zaspokajają sprawniej, efektywniej, szybciej, być może taniej metropolie. A z perspektywy MGGS-u, coś jeszcze?
Trudno będzie dodać cokolwiek do tych poprzednich wypowiedzi, niemniej jednak spróbuję. Ale chciałbym się cofnąć jeszcze zanim odpowiem na to pytanie i chciałbym podkreślić, że metropolie i obszary metropolitalne to obiektywnie istniejące układy przestrzenne. I powinniśmy się zastanawiać, czy nie zadawać pytania, czy istnieją metropolie w kraju, ale w jaki sposób powinniśmy wobec tych układów przestrzennych prowadzić długofalową politykę, zarówno w skali kraju, jak i regionu. A już z perspektywy praktyki, z perspektywy działalności w Stowarzyszeniu Metropolitalnym, metropolia to korzyści dla przedstawicieli wszystkich sektorów tworzących metropolię. Z jednej strony mam tutaj na myśli samorządy i faktycznie instytucjonalne formy współdziałania na obszarach metropolitalnych, formy, które wspierają zarządzanie na obszarach metropolitalnych, poprawiają jakość usług publicznych świadczonych przez samorządy na rzecz mieszkańców. Jeżeli chodzi o biznes, to z perspektywy inwestorów metropolia to właśnie lepsze warunki do inwestowania i dostęp też do lepiej wykwalifikowanej kadry. Jeżeli chodzi o naukę, tutaj łatwość wchodzenia w kontakty i łatwość do konkretnych wdrożeń, do aplikacji konkretnych rozwiązań, które są tworzone na uczelniach. Jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, kolejny z sektorów, tutaj podkreśliłbym wielość i otwartość partnerów, podmiotów gotowych do współpracy. Kluczowy z naszego punktu widzenia, patrząc przez pryzmat tych korzyści ze współpracy metropolitalnej, jest właśnie ten efekt synergii, przepływu informacji, transferu wiedzy pomiędzy przedstawicielami wszystkich sektorów. A na samym końcu, i to jest tak naprawdę kluczowe, chodzi tutaj o jakość życia mieszkańców, czyli to, co też przewijało się w poprzednich wypowiedziach, bo dzięki tej współpracy samorządy są w stanie świadczyć usługi publiczne lepszej jakości.
Okay, to co ważne, gdzieś tam ci mieszkańcy są ciągle kontekstem naszych wypowiedzi, no bo to w końcu o ich potrzeby chodzi, ale gdybyśmy mieli tak w kilku zdaniach skonkretyzować, jakie jeszcze inne potrzeby społeczne, jakie inne zadania poza planowaniem przestrzennym, koordynacją polityk inwestycyjnych, organizacją transportu zbiorowego powinny te podmioty metropolitalne, czy to w formie związków metropolitalnych, czy w innej formie pełnić? Czy coś jeszcze ewentualnie do tego katalogu powinniśmy dodać? Może polityka rozwoju, prawda? Planowanie strategiczne być może również powinno być jednym z zadań metropolii. Co jeszcze?
Na pewno wspólna promocja obszaru.
Czyli marketing terytorialny.
Wystawianie się na międzynarodowych targach.
Mm-hmm. Co dalej? Co można? Edukacja?
Edukacja, myślę, że na poziomie podstawowym z pewnością. No, miałbym już wątpliwość co do szkolnictwa wyższego, dlatego że ono jednak ma charakter mocno ponadlokalny, także i ponadregionalny. Trzeba sobie zawsze zadać też pytanie, bo także jeśli rozmawiamy o metropoliach, rozmawiamy o samorządzie, to rozmawiamy także o zasadzie pomocniczości. I ona jest takim też fundamentem do tego, jak te zadania dzielić. To znaczy te zadania, które mogą być realizowane na poziomie niższym, lepiej i wcale nie tylko nawet przez instytucje samorządowe, ale przez organizacje pozarządowe, czy nawet samoorganizujących się mieszkańców, to tam powinny być realizowane. I dopiero wchodzimy na poziom wyższy, jeśli na poziomie wyższym mamy odpowiednie kompetencje i możemy dane zadanie zrealizować lepiej. Więc to zawsze powinno być takim wyznacznikiem co gdzie. Więc tutaj co do szkolnictwa wyższego miałbym wątpliwość, bo chyba tutaj brakowałoby potencjału instytucjonalnego dla takiej formy, w której działałaby metropolia, a i też zadanie lepiej może być realizowane na poziomie wyższym. Ale z pewnością edukacja ta na poziomie podstawowym no, co najmniej mogłaby być polem do koordynacji, bo można sobie wyobrazić szereg rozwiązań, które mogłyby być dla edukacji wspólne. Systemy także informatyczne, e-learningowe pod kątem edukacji.
Jeżeli chodzi o zadania, możemy wskazać na przykład gospodarkę odpadami, tak. Gospodarkę wodno-ściekową.
No właśnie, chciałem o to pytać. Również.
No mamy dyskusję w metropolii dzisiaj, bo to znamienne, bardzo, bardzo dobrze są powiedziane, że my de facto mówimy o istniejących już związkach funkcjonalnych, tylko brakuje nam narzędzi prawnych, organizacyjnych, żeby efektywnie nimi zarządzać, a faktem istniejące obszary metropolitalne są. I dzisiejszą toczy się dyskusja także o gospodarce odpadami. To jest idealny przykład, że gdyby się mieli te narzędzia metropolitalne, być może łatwiej byłoby z pewnego sporu, który dzisiaj się toczy, wyjść. Więc gospodarka odpadami na pewno.
Tym bardziej, że duża część istniejących związków komunalnych, nie mylić ze związkami metropolitalnymi, to jest inna forma prawna, wykonuje przede wszystkim zadania z zakresu gospodarki odpadami, prawda? A więc jak najbardziej. Dlaczego pytam o te potrzeby? No, z jednej strony dlatego, że no, przez pryzmat potrzeb trzeba mówić o zasadności tworzenia nowych podmiotów prawa administracyjnego, nowych instytucji, a z drugiej strony gdzieś tam przed oczyma ciągle mi chodzi ten przepis projektu ustawy dedykowanej Warszawie, który akurat w tej sferze, w sferze zadań tejże metropolii jest bardzo lakoniczny i w moim odczuciu nazbyt ubogi.
To on jest węższy niż w wypadku ustawy o związkach metropolitalnych.
Jest węższy, tak? Dokładnie, a ponadto budzi dodatkowe kontrowersje, o których pewnie również będziemy zaraz mówić, o tym takim współdziałaniu, które przybiera postać niemalże nadzoru. A do tego zaraz dojdziemy. Natomiast schodzimy już na grunt projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, czyli chodzi o ustawę dedykowaną metropolii warszawskiej. I pozwolę sobie może wpierw zadać pytanie pani Izabeli. No bo mam takie wrażenie, że trafiają do mediów coraz to nowsze projekty ustaw, ustawa śląska, ustawa warszawska. Słyszałem kilka dni temu, że minister Gowin obiecał również kolejną ustawę, tym razem dedykowaną dla Krakowa. Wszystkie te obszary metropolitalne są tworzone ad hoc, mam wrażenie, bez żadnej próby ich konceptualizacji. Czy dobierano, czy próbowano dobierać jakieś obiektywne kryteria, wskaźniki, czy też nie, czy są to decyzje tylko polityczne. Myślę, że to ciekawy wątek, ten wymiar przestrzenny metropolizacji.
Jeżeli zadamy pytanie, dlaczego akurat tak ma wyglądać metropolia warszawska, to w kontekście ustawy o metropolii warszawskiej jest bardzo wiele wątków zastanawiających, ale już warto zwrócić uwagę na sam tytuł. Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Aktualnie miasto stołeczne Warszawa jest gminą na prawach powiatu, które realizuje zadania własne, zarówno gminne, jak i powiatowe. Natomiast w projekcie, a ściślej ujmując w drugim artykule i 11, zauważamy, że ustawodawca wskazuje wyraźnie, że miasto stołeczne Warszawa to tak naprawdę metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, w skład której będzie wchodziło w przypadku przyjęcia tego projektu 33 gminy. Natomiast zakres zadań obejmuje przede wszystkim sprawy ponadgminne. I odnosząc się do zasięgu metropolii warszawskiej z tego projektu ustawy, mogę postawić tezę, że wydaje mi się, że jest to po prostu dążenie do utworzenia województwa warszawskiego, które obok województwa środkowo-pomorskiego często pojawiało się w postulatach wyborczych aktualnie rządzącej opcji politycznej. Niejako można to też nawiązać do podziału jeszcze zarządów premier Kopacz województwa mazowieckiego na dwie jednostki do celów unijnej statystyki, tak zwanych NAC-ów poziomu drugiego. Otóż województwo mazowieckie zostało podzielone na dwie jednostki statystyczne, Warszawę wraz z 9 okalającymi ją powiatami oraz drugą jednostkę, która dotyczy reszty województwa mazowieckiego z Radomiem, Ciechanowiem, Siedlcami. Celem tego podziału było przede wszystkim zwiększenie możliwości otrzymania alokacji środków unijnych po roku 2020, właśnie w tej uboższej części województwa. Natomiast to znaczy, że od 2018 roku w takiej optyce europejskiej statystyki w Polsce będziemy mieli 17 jednostek, które do tej pory były w Polsce utożsamiane z regionami, czyli województwami, a ich mamy 16. Jest to zatem doskonały moment do tego, aby wydzielić Warszawę z otaczającymi powiatami z województwa mazowieckiego. Co ważne, tak wyznaczony obszar metropolitalny w projekcie ustawy nie pokrywa się z zasięgiem zintegrowanych inwestycji terytorialnych w województwie mazowieckim. Omijano też gminy, które wchodzą w skład obszaru metropolitalnego wyznaczonego w przypadku innych delimitacji, zarówno koncepcji naukowych, jak i polityk administracji publicznej, chociażby w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.
Właśnie, bo tu chcę wejść w słowo. Mam takie zasadnicze pytanie. W jakim sposób powinniśmy wyznaczać obszary metropolitalne? Odgórnie, innymi słowy, przyjmujemy pewne wskaźniki, kryteria i na ich kanwie tworzymy obszary metropolitalne w całym kraju? Czy też oddolnie, bazując na oddolnych inicjatywach istniejących w stowarzyszeniach metropolitalnych czy aglomeracyjnych, związkach komunalnych itd.?
To wszystko generalnie zależy od tego, jakie zadania przypiszemy obszarom metropolitalnym i do czego tak naprawdę one mają nam służyć, jaki ma być ich katalog zadań. Natomiast wydaje mi się, że w kontekście tej delimitacji obszaru metropolii warszawskiej posłużono się po prostu zabiegiem zmiany okręgów wyborczych po to, by osiągnąć pewne korzyści polityczne. Nazywa się to tak mądrze gerrymandering. Tak,
to znane ostatnio pojęcie robi furorę na Facebooku czy w internecie.
Robi, bo powiem tak, bo nawet gdyby nie było takiej intencji, niestety ja również uważam, że intencja była raczej miała charakter polityczny, to nawet gdyby tak nie było, no to przez sam tryb przyjmowania tego projektu, propozycji tego projektu, no taki wniosek sam się nasuwa. I tak naprawdę ja nie wiem. Przykro mi to mówić, ale ja nie wiem, czy my, próbując podejść do tego w sposób jakiś obiektywny, mówiąc o pewnej koncepcji, próbując zastanawiać się nad delimitacją, czy ona powinna być no właśnie taka od góry, top down, czy bo to ma wynikające gdzieś z chęci partnerstwa, koordynacji, współpracy ze strony gmin, nie budujemy całej takiej właśnie nadbudowy sensownej, logicznej, racjonalnej do tego projektu, tymczasem mam wrażenie, że tu racjonalności nie ma. Bo tak naprawdę to my też dyskutujemy o tym, jak się w Polsce dzisiaj też stanowi prawo. I to jest na ten temat dyskusja. Bo jestem przekonany w 150%, że gdyby ten projekt miał przejść ścieżką, tak jak prawo w fundamentalnych kwestiach powinno być uchwalane, to jest gdyby stworzona została ocena skutków regulacji, policzony skutek finansowy, to ten projekt w ogóle nie miałby żadnych szans, żeby otrzymać taką pozytywną ocenę skutków regulacji. On nie zostanęby mu nadany bieg nawet na poziomie uzgodnień międzyresortowych. On by tej weryfikacji nie przeszedł. Więc to jest w ogóle moja uwaga, czy dzisiaj zasługuje w takiej formie zaproponowany projekt na poważną dyskusję. Bo tutaj moglibyśmy rozmawiać o tym projekcie, gdybyśmy właśnie tą ocenę skutków regulacji poznali. Bo wtedy widzielibyśmy, no jaka jest rzeczywiście intencja, czy z jakich przesłanek projektodawca wyszedł, no nawet w ujęciu tym, dlaczego takie, a nie inne gminy zostały w nim przyjęte. Czy rzeczywiście są jakieś powiązania funkcjonalne, jakie, jak one się odnoszą do zadań, bo tu się zgadzam, że trochę to podejście, czy właśnie od góry, czy od dołu, no wynika trochę z zadań, które przyjmujemy dla metropolii. I trochę to zawsze jest pewien balans, bo z jednej strony ja jestem przekonany, że powinno być podejście no takie też zdecydowane ze strony administracji centralnej i przyszłego ustawodawcy co do delimitacji, ponieważ ono musi być w jakiś sposób no, obiektywne. A więc musimy przyjąć pewne wskaźniki, które nam pokazują, czy te związki funkcjonalne są. Czy jest ten przepływ, czy jest mobilność na rynku pracy, czy jest powiązanie komunikacyjne i tak dalej, wszystkie inne przesłanki. Ale z drugiej strony, od tego nie powinniśmy abstrahować, zawsze do tego też namawiam, że no, prawo nie jest jakimś też no, martwym tworem. Ono się musi odnosić, regulować te relacje różnego rodzaju społeczne, które wymagają takiej regulacji. I teraz, jeśli na dole jakby w tym związku, który ma, w tym obszarze, który ma wspólnie działać, nie ma woli do współpracy, no to też my nie narzucimy, nie stworzymy, nie zdelimitujemy takiego obszaru, kiedy się okaże, że tam są gminy czy powiaty, które nie mają chęci do współpracy, albo no, nie są związane żadnym właśnie funkcjonalnym połączeniem. No wtedy to też nie ma sensu.
I jeszcze tylko dopytując, ciągnąc ten wątek przestrzenny, ile w takim razie powinniśmy tych metropolii na terenie kraju wyznaczyć?
To chyba musimy też spojrzeć, z jakiej perspektywy patrzymy, z perspektywy międzynarodowej. Prawdopodobnie nie mamy żadnej metropolii.
Nie, z własnej perspektywy. Patrzmy przez pryzmat naszego własnego użytku, naszej własnej potrzeby.
Wydaje mi się, że zdecydowanie mniej niż mamy aktualnie województw w Polsce, bo nie wszystkie miasta wojewódzkie są na tyle silne, żeby wytworzyć wokół siebie obszar o charakterze metropolitalnym porównywalny ze sobą.
A może problem?
Tylko, że to wejdę w słowo i szybciutko, żeby nie nominować się dyskusji. To, o czym powinniśmy rozmawiać, to nie jest tylko metropolia, ale generalnie w ogóle narzędzie do zarządzania takiego funkcjonalnego. Więc ja się zgodzę absolutnie, że pewnie nie będziemy mówić o 16 metropoliach w Polsce, ale na pewno będziemy mówić o potrzebach zmian, jeśli chodzi o zarządzanie w obszarach funkcjonalnych, nie tylko w metropoliach i propozycji dla samorządów takich narzędzi, aby one mogły łatwiej zarządzać na przykład w obrębie miasta wojewódzkiego i gmin, które są funkcjonalnie z nim powiązane, w oderwaniu także od metropolii.
No właśnie, to jest chyba ważny wniosek, ważna refleksja, bo my na dobrą sprawę rozmawiamy tylko i wyłącznie o jednym z narzędzi, które umożliwia zarządzanie specyficznymi obszarami funkcjonalnymi, prawda? My mówimy teraz o największych miastach, natomiast w pewnie z podobnymi problemami, jeżeli chodzi o współdziałanie, jak te największe miasta, tylko na mniejszą skalę, borykają się również inne miasta o charakterze subregionalnym czy lokalnym.
Dokładnie. W Polsce siatka miast średniej wielkości jest bardzo mocno rozwinięta i mówimy tu zarówno o miastach byłych wojewódzkich, które niektóre liczą nadal ponad 100 tysięcy mieszkańców i są bardzo silne, prężne, Częstochowa, Radom.
Czyli utworzenie metropolii, a do tego wzmocnienie narzędzi kooperacji, współdziałania, współpracy jednostek samorządu terytorialnego również o innym charakterze.
Dokładnie tak.
Zdecydowanie. Co ciekawe, nawet w projekcie ustawy śląskiej, która teraz ma być procedowana w uzasadnieniu, zostało wskazane, że no ta ustawa dla Śląska jest przewidziana jako pilotaż, natomiast tam projektodawca wskazuje, że jest możliwe szukanie innych rozwiązań też poza tymi największymi ośrodkami. Ja jeszcze chciałbym wrócić, jeżeli mogę, na chwilę do tego pytania dotyczącego zasięgu przestrzennego Warszawy i tylko podać kilka liczb i wskazać tak naprawdę, że ta przyjęta delimitacja nijak odnosi się do faktów, do faktycznych delimitacji, nad którymi też wspólnie pracowaliśmy, pracując właśnie nad publikacją w ubiegłym roku razem z Zespołem Instytutu Metropolitalnego, nad publikacją, która dotyczy właśnie delimitacji obszarów metropolitalnych. Bo tak, w strategii rozwoju województwa mazowieckiego, podobnie jak w planie zagospodarowania przestrzennego, w skład tego obszaru metropolitalnego wchodzą 72 gminy. Według delimitacji OECD na przykład 89, GUS-u 79, Unii Metropolii Polskich 107, w koncepcji profesora Smetkowskiego, Jałowieckiego i Gorzelaka 47, tutaj mamy 33, więc to się w żaden sposób nie spina, jeżeli można tak powiedzieć. A jeżeli chodzi o to, ile obszarów metropolitalnych mamy w Polsce i jakie kryteria tutaj przyjąć, mi się całkiem podoba ta koncepcja czy ta definicja obszaru metropolitalnego, która jest teraz w obowiązującej ustawie o związkach metropolitalnych. Tam jest mowa o powiązaniach funkcjonalnych, o zaawansowaniu procesów urbanizacyjnych, o strefie oddziaływania miasta zamieszkiwanej przez 500 tysięcy mieszkańców. W takim układzie możemy mówić o 10-12 obszarach metropolitalnych. Jeżeli w taki sposób jednym aktem normatywnym wyznaczylibyśmy granice obszarów metropolitalnych, moglibyśmy też w perspektywie kilkudziesięciu lat planować rozwój tych obszarów i faktycznie instytucjonalnie wesprzeć je od góry z poziomu centralnego. Wydaje mi się, że to byłoby logiczne rozwiązanie.
Ciekawy jest wątek, bo pan doktor wskazał jako jedną z kompetencji dla obszaru metropolitalnego, słusznie zresztą moim zdaniem, strategię rozwoju. I tutaj znowu mamy do czynienia z takim ciekawym paradoksem, bo wspomniany podział statystyczny, on się bezpośrednio odnosi właśnie do polityki rozwoju. I tu mamy absolutny znowu przykład tego chaosu, że mamy już dokonany podział statystyczny na wspomniane NUTS-y, które się bezpośrednio odnoszą do wskaźników też używanych w polityce rozwoju. I teraz tu mamy w tym projekcie o metropolii warszawskiej, nazwijmy w uproszczeniu, właśnie jedną z kompetencji strategii rozwoju. No więc mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, że mielibyśmy strategię rozwoju na bazie miasta stołecznego Warszawy, kompletnie niewspółgrającą z ujęciem właśnie polityki rozwojowej, jeśli chodzi o statystykę, która jest i byłaby używana właśnie między innymi do dystrybucji środków zewnętrznych rozwojowych. To tylko przykład tego chaosu, który wspomniałem.
No, niestety czas mija nieubłagalnie, ale zanim skończymy naszą rozmowę, jeszcze jedno pytanie. Krótka ocena. Ona gdzieś oczywiście pomiędzy wierszami była artykułowana. Krótka ocena projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Na pewno nie jest tak, że sama regulacja metropolitalna również dla stolicy nie jest potrzebna, ale trzeba zgłosić szereg uwag dotyczących zarówno trybu prac nad samą ustawą, jak i konkretnych przepisów tej ustawy. Więc dla ustawy w takim kształcie i przy takim trybie jej procedowania nie.
Okej. Okay.
Dla mnie, dopóki nie będzie odgórnej koncepcji polityki metropolitalnej i takiego jasnego wyrazu, w którym kierunku pójdzie proces legislacyjny, czego możemy jeszcze się spodziewać, to takie ad hoc rozwiązania nie rozwiązują problemu metropolitalnego, który jest bardzo ważny i dobrze, że się pojawia w dyskusji publicznej.
Czyli, panie marszałku, brakuje nam krajowej polityki metropolitalnej. Krajowa polityka miejska jest, być może brakuje kolejnego kroku.
Tylko pragnę przypomnieć, że mamy i białą księgę, i zieloną księgę metropolitalną, więc jednak jakaś praca koncepcyjna została wykonana, ale mam wrażenie, że autorzy tego projektu pewnie nie zauważyli, że taka biała i zielona księga metropolitalna jest. Ja powiem tak, absolutnie tak dla ustawy, dla rozwiązań metropolitalnych dla Warszawy, ale obawiam się, że tak fatalnie zgłoszonym projektem, który tak źle rozpoczął dyskusję o metropolii warszawskiej, trochę zaprzepaściliśmy szansę na taką rzetelną dyskusję. I dzisiaj powinni wszyscy wykonać krok wstecz. Ten projekt niestety nadaje się zapewne do kosza i zacząć rozmawiać na temat koncepcji, a potem zaproponować rozwiązanie dla metropolii warszawskiej.
Od koncepcji się zaczyna legislacja, a nie od projektu ustawy.
Tak jest.
Dziękuję serdecznie za uwagę. Naszymi gośćmi byli pan marszałek Paweł Orłowski.
Dziękuję bardzo.
Pani Izabela Siłkowska.
Dziękuję serdecznie.
Pan Rafał Gajewski.
Dziękuję.
Debatę z kolei prowadził Jakub Szlachetko. Co podkreślę, jest to pierwsza debata z serii, z cyklu. Obiecujemy, że nie ostatnia. Za kilka tygodni kolejna odsłona Metropolii w kontekście. A tych kontekstów będzie wiele i to różnych. Do zobaczenia.
Metropolia w kontekście.